W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który ożywiasz i umacniasz wszystko. Ty jesteś Duchem Prawdy, Duchem Pocieszycielem. Jesteś zawsze tam, gdzie zgłoszone Słowo Boże. Spraw, aby te słowa, na temat Słowa, aby ta konferencja pozwoliła nam zrozumieć to, jak dobry jest Bóg, jak wielka jest Jego miłość i to, że nieustannie się nam Pan Bóg objawia, że wychodzi do nas naprzeciw, że w tym Słowie jest nasze zdrowie, jest nasz ratunek, jest drogowskaz, jak mamy żyć. Są wszystkie odpowiedzi, jakie nas nurtują, że to Słowo w końcu zbawia. Pozwól nam też, uzdaniając nasze serca, abyśmy to Słowo z pokorą przyjęli, abyśmy otwierając się na nie, przyjęli je za własne i żeby ono, jeśli taka jest wola Boża, zmieniło nie tylko nasze myślenie, ale całe nasze życie, nasze postępowanie, abyśmy jeszcze chętniej słuchali tego Słowa, karmili się nim na co dzień i wprowadzali w życie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ta konferencja jest zatytułowana tak umownie Mroczne karty Biblii. Być może spotkali się Państwo z taką sytuacją lub sami na takową natrafili, że czytając jakieś fragmenty Pisma Świętego odechciało Wam się dalszej lektury, ponieważ to, co czytaliście, było niezrozumiałe, było przerażające, było smutne, było krwawe i mroczne. Jeśli tak, to nie jesteście jedyni, dlatego że takie uczucia, takie wnioski, takie myśli towarzyszą wielu ludziom. Czasami myślę, że czytamy jakoś tak mechanicznie, mocno się nie zastanawiamy nad tym, co to słowo oznacza, że może nawet przysypiamy, kiedy ono jest zgłoszone, tutaj proklamowane w czasie Eucharystii, ale przy odrobinie zaangażowania, tam gdzie pojawia się ta osobista lektura, z pewnością jest dużo tej pociechy, tej nadziei, dużo tej prawdy, tej mądrości, którą Pan Bóg nam daje, ale mogą też być takie fragmenty, które zrozumiałe nie są. Zawsze kiedy mówię o Biblii, to przypomina mi się taka historia związana z Józefem Brandstetterem. To był nawrócony Żyd i kiedy wspominał swoje dzieciństwo, to wspominał taką sytuację, że dziadek mu polecał czytać Biblię, to chyba właśnie od Brandstettera też pochodzą te słowa, że będziesz żył Biblią, będziesz ją traktował poważnie, że będzie najważniejsza w twoim życiu, ale z jego historii pochodzi też taki epizod, kiedy on się zbuntował przeciwko czytaniu Biblii i poszedł z tą skargą do dziadka i dziadek wówczas powiedział mu takie słowa. Ty teraz czytaj, ty zrozumiesz, jak zaczniesz żyć. Można powiedzieć, że z tego tytułu wyprowadzamy wszelką katechizację chociażby, która też jest oparta na Słowie Bożym, bo wszystko w Kościele jest oparte na Słowie Bożym. I liturgia. Kiedy ksiądz mówi Pan z wami, to nie mówi od siebie, tylko to są słowa samego Jezusa. Kiedy mówi miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i tak dalej, to są słowa świętego Pawła, fragmenty pozdrowienia z listów, które pisał. Więc wszystko jest przesiąknięte, przeniknięte i oparte na Biblii. I dlatego głosimy, głosimy i jeszcze raz głosimy. I nie ustajemy w tym głoszeniu. I nawet kiedy jest coś dla nas niezrozumiałe, to zrozumiemy, jak zaczniemy żyć. Zrozumiemy w konkretnej sytuacji życiowej, w konkretnym kontekście doświadczenia obecności Pana Boga, jaki nam się przydarzy. I pamiętam jakieś takie wydarzenie. Myślę, że ono jest bliskie i znajome tym wszystkim, którzy pokochali Pismo Święte. Którzy na serio nim żyją, a dzieje się to szczególnie w przypadku osób modlących się brewiarzem. To są psalmy, ale nie tylko. To są też rozbudowane czytania w godzinie czytań. To są króciutkie czytania w nieszporach czy w jutrzni, ale ona też, ta modlitwa, liturgia godzin też jest oparta i przesiąknięta Biblią. Pamiętam takie doświadczenie na pielgrzymce, jeszcze byłem klerykiem, niewiele tam rozumiałem z tego wszystkiego. Jak należy czytać Pismo Święte, co znaczy nad nim medytować i że istnieją narzędzia do egzegezy, czyli do interpretacji Pisma Świętego. I szła z nami w grupie taka siostra zakonna i miała jakiś kłopot, bardzo mocno coś przeżywała i kiedy otworzyła brewiarz i czytała psalmy, czytała Słowo Boga, to przyszła odpowiedź. Ja się przyznam, że kiedyś polecałem taką metodę, jest jedna z takich metod czytania Pisma Świętego, że pomodlić się do Ducha Świętego i na chybił trafił, otworzyć, czytać, co tam jest. Kiedyś tak zrobiłem i się przeraziłem, bo to słowo było bardzo trudne. Nie pamiętam teraz szczegółowego fragmentu, parametrów biblijnych. Ponowiłem modlitwę i ponowiłem też próbę. I co jeszcze dziwniejszego w tym wszystkim było, że tam, gdzie otworzyłem po raz pierwszy, to był Nowy Testament, który cytował Stary Testament, a kiedy otworzyłem po raz drugi, to był ten właśnie fragment cytowany w Nowym. Z jednej strony, jak to mówią dzisiaj, przypadek? Nie sądzę. Ale jak to się ma do mojego życia? Wciąż dalej nie rozumiałem. To słowo było przerażające. A później też odkryłem taką prawdę, że niekoniecznie wcale w ten sposób Pan Bóg może do nas mówić. Bo niby prosimy Ducha Świętego, ale niejako przymuszamy Boga, żeby przemówił. A czasami Bóg przemawia przez innych ludzi, przez pewne wydarzenia, a czasami przez swoje milczenie. Bo nie teraz i nie tak. I że można w pewnym sensie tutaj zastosować jakiś rodzaj myślenia życzeniowego, takiej samospełniającej się przepowiedni. I niestety można też się przejechać, dlatego że niewykluczone, że to zły duch, który, jak wiemy, właśnie z kart Pisma Świętego, kiedy kusił Jezusa, to się popisał doskonałą znajomością Biblii, może również się jakimiś fragmentami, cytatami posłużyć. Wiem, że teraz namieszałem totalnie i że zamiast może zachęcić do czytania, to was przeraziłem. Nie, tylko chcę przestrzec przed taką metodą. Nie, tym trzeba po prostu żyć, to trzeba czytać, zgłębiać, to się samo objawi w myśl tych słów dziadka Brandstettera, to się samo wyjaśni w kontekście jakimś życiowym, w doświadczeniu życiowym, a niekoniecznie, że ma być tak, jak ja chcę, nie? A co jeśli na przykład podjąłeś jakąś decyzję, już szukasz tylko potwierdzenia, żeby ci Pan Bóg przyklepał twój pomysł? To nie twoja wola ma się dziać, ale jego. I to myślę, że o to chodzi w tej metodzie. Każda pewnie jest dobra, nie? Są teraz też w formie aplikacji, że się losuje jakiś cytat, a przecież ta manna, nie? Ja reklamowałem, że to może zmienić życie. Ale też czy tu nie będzie tak, że mamy jakąś intuicję i że to... No, nie, to wtedy jest jakiś taki pokój serca. Wtedy wiesz, że to rzeczywiście Bóg mówi. Jest też taka zasada, o tym charyzmatycy mówią, że jak Bóg mówi, to mówi dwa razy. Nie? Że nagle coś czytasz, a później słyszysz to na kazaniu. Bo usłyszałeś coś w radiu, a później to się potwierdza gdzieś tam w życiu. Nie? Konkretne jakieś słowo. Więc to, co jest od Boga, jest może na początku jakieś trudne, ale później zawsze powoduje pokój w sercu. I zawsze to konieczność rozeznawania, zawsze też w kluczu tradycji tej przez duże te, w kluczu tej interpretacji, jaką robili ojcowie Kościoła i w tej interpretacji, jaką robi dzisiaj Kościół. Dlatego, że to prywatne czytanie jest jak najbardziej dobre i pożądane i potrzebne i właściwie życie chrześcijańskie nie może się odbyć bez poznawania Boga, bo jeśli chrześcijaństwo to jest relacja z osobą, a relacja to jest miłość, to jak ja mam kochać kogoś, kogo nie znam, o kim nie czytałem, nie? To święty Hieronim. Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. I taka jeszcze jedna teza, że tak powiem, myśl na samym początku, zanim wejdę w szczegóły, to spotkałem taką kiedyś opinię, że my nie rozumiemy tych fragmentów, które rozumiemy. Co mam na myśli? Że my nie rozumiemy tego, co dokładnie rozumiemy, bo my rozumieć nie chcemy. Bo są takie fragmenty Pisma Świętego, które nie pozostawiają wątpliwości. Nie zabijaj, nie kradnij. To akurat dekalog. Ale tak mi się nasunęło. I tu nie ma jakiejś interpretacji. Tu nie ma jakiejś dwuznaczności. Tu nie ma wielości możliwych posunięć. To jest jasne i konkretne. I o dziwo, my nie rozumiemy tego. Człowiek sobie ustanawia prawa, które są sprzeczne z tymi prawami, z Bożym prawem, z tym Bożym słowem, z Bożą nauką. I my rozumieć nie rozumiemy, bo rozumieć nie chcemy. Bo to, co jest często oczywiste, nie chce być przyjęte przez nas, bo nam życie nie pasuje do tego. Nasza wizja, nasze koncepcje, nasze ideały, plany i tak dalej. I ponieważ nam nie pasuje, to negujemy Pismo Święte. Tak jak zrobił jeden, wycinając chociażby list, cały list świętego Jakuba, którego dzisiaj wspominamy, bo mu nie pasował. Można? Można. Mówię o protestantach. Więc zanim postawimy jakieś zarzuty, że Bóg jest taki albo inny, że się jakiś ten obraz Jego wyłania z tego Pisma Świętego tak krwawego i niezrozumiałego, jakiś taki niekoniecznie przyjemny dla nas, to pamiętajmy, że nie rozumiemy tego, co dokładnie rozumiemy i często wypieramy, bo chcemy wyprzeć, bo nam to nie pasuje do życia. Więc jak, co zrobić w takiej sytuacji? Nie ma innego wyjścia, tylko się nawrócić. Przyjąć, że to słowo jest prawdziwe, że jest od Boga, że nie ma wątpliwości co do nieomylności, że jest wiarygodne, że Bóg się nie myli. Że ten miłosny list Boga do człowieka jest naprawdę prawdziwy. Jest kilka takich punktów wiarygodności, to jest taki tytułem jeszcze wstępu. A propos w ogóle podchodzenia do Biblii. Biblia z greckiego znaczy księgi. W tych księgach są jakieś słowa, jest jakiś tekst. Spisywany przez 1000 lat w 3 językach, hebrajskim, aramejskim, greckim. Na 3 kontynentach przez około 40 autorów, w tym sensie ludzkim. Bo wiemy, że autorem jest Pan Bóg, że to jest Jego list, Jego słowo, Jego objawienie, ale spisane przy pomocy ludzi, przy pomocy narzędzi. Nie? To, co mówiłem też o tych redaktorach Ewangelii. To były jedne wydarzenia. To jest jedna dobra nowina, Ewangelia, ale spisana przez 4 redaktorów. Bóg nas jako ludzi używa i tych, którzy pisali, i tych, którzy dzisiaj głoszą. I nie na takiej zasadzie ograniczającej wolność, nie? To nie jest tak, że ja tu wychodzę i mówię to, co mi ktoś każe. To nie jest też tak, jakbyśmy sobie mogli wyobrażać, że tamtym autorom siedział jakiś anioł i dyktował. Jest zawsze ta sfera naszej natury, nie? Łaska bazuje na naturze. Że Pan Bóg wybiera słabych i ich uzdalnia. I że jakoś tak człowiek no, wie, co powiedzieć i czasami aż płynie w tym, co mówi. Ale to nie jest tak, że nie ma w tym mnie. Mojego rozumienia pewnych zagadnień, mojego głosu chociażby, moich myśli, moich obrazów, które służą mi do tego, żeby pokazać, nie, jak, żeby jeszcze bardziej zrozumieć to, co Pan Bóg w Piśmie Świętym zawarł. I dlaczego jesteśmy pewni, że to jest wiarygodne? Po pierwsze, zaskakuje niesamowita spójność. Skoro przez 1000 lat były pisane te teksty, a co do zasadniczych kwestii są zgodne. To nie ma tak, że jeden na początku pisał inaczej, a później się komuś odmieniło, odwróciło. Jeżeli jakaś rewolucja jest, to jest tylko i wyłącznie tam, gdzie Jezus tłumaczy pewne prawo. Kojarzy mi się pewien szczegół dotyczący chociażby nierozerwalności małżeństwa. Kiedy przychodzą, żeby zagiąć Pana Jezusa, uczeni w Piśmie, a On mówi, nie tak było. Jest spójność, bo Bóg mówi, opuści człowiek ojca i matkę, złączy się ze swoją żoną, i będą jednym ciałem. Więc to, co było zamysłem Bożym, a to, co mówi Chrystus, to jest wszystko spójne. A mówi, a to, co było w międzyczasie, to ze względu na waszą zatwardziałość serc. Mojżesz wam pozwolił, bo żeście mieli serca zatwardziałe. Bożeście kochać, nie umieli, nie chcieli się nauczyć. Nie? Więc jest spójność. W kwestiach najistotniejszych to jest taka zgodność wszystkich tych autorów. To jest niebywałe, to jest niespotykane. No wyobraźmy sobie, jakby ktoś historię Polski, nie? Nasza państwowość ma 1050 lat. I jakby tak pisał ten z początku i ten z końca, to rozjechaliby się ewidentnie, a tutaj zadziwia i widać jakąś nadprzyrodzoność, nie? Że to jest nie ręką ludzką pisane, ale że w tym jest ręka boska, jest Duch Święty, że w całej Piśmie, które zresztą należy traktować jednolicie, całościowo, nie na wyrywki, zresztą o tym będę dzisiaj mówił, jest właśnie ta spójność. Po drugie, proszę Państwa, to co uwiarygadnia Pismo Święte, to są proroctwa. Czyli proroctwa tutaj w tym rozumieniu potocznym, czyli przepowiadanie przyszłości. Żadne inne księgi nie ośmielają się, bo różne ludy, różne religie mają swoje święte księgi. Nikt nie ośmiela się podawać proroctw co do przyszłości i żeby one się jeszcze wypełniały. A jak czytamy Pismo Święte, to na przykład co do Bożego Narodzenia, co do miejsca, okoliczności, czasu, podane są wszystkie szczegóły i wszystkie się wypełniły. Około 80 proroctw, wszystkie się wypełniły. Jezus zapowiada zburzenie świątyni jerozolimskiej, wszystko się wypełniło. Przypadek? Nie sądzę. I jest to kolejny dowód na to, że ta księga jest niezwykła i że jest wiarygodna, aby ją przyjąć i w nią uwierzyć. Że rzeczywiście Bóg do nas mówi, że siebie objawia w tych świętych tekstach, w tym słowie. To, co też jest ujmujące i potwierdzające wiarygodność i dające możliwość, by zaufać temu słowu, to jest też niezwykła szczerość. Przyjmuje się, że pięcioksiąg spisał sam Mojżesz, a on nie ukrywa tam faktów takich jak to, że zabił Egipcjanina, to, że nie obrzezał swoich synów oraz powodu, dla którego sam osobiście nie wszedł do ziemi obiecanej, chociaż wprowadził lud, przeprowadził przez pustynię. Czy gdyby chciał się wybielić, tak jak to robiono później w różnej literaturze wszelakiej maści, także tej religijnej, hagiograficznej, na przykład o świętych. Jak to są w ogóle święci, jak to jedna, jak się urodziła, to od razu Ave Maria mówiła i nawet mleka nie ssała, bo to z piersi matki, nie? Takie historyjki. A tutaj jest cała prawda. Ta szczerość jest po prostu druzgocząca wręcz. Albo Nowy Testament, czy Paweł, który dzisiaj mówi, przecież słyszeliśmy, że objawił się jemu na koniec, jemu, który był poronionym płodem, nie? Siebie w takim świetle stawia. Albo apostołowie, którzy redagują księgi Nowego Testamentu. Na przykład Ewangelia świętego Marka, spisana przez Marka, ale oparta prawdopodobnie najstarsza, najbardziej pierwotna, taka prosta w konstrukcji językowej, ale prawdopodobnie oparta na kazaniach Piotra. Na tym, co Piotr głosił. To jest Ewangelia Piotrowa, ale spisana przez Marka. I Piotr, wiecie, jaki był? Cholerek, nerwus, w gorącej wodzie kąpany, zdradził. I tam nie ma żadnego wybielania Piotra. Tam są konkretne rzeczy, nawet wręcz bym powiedział kompromitujące, pokazujące w całej nagiej prawdzie, jacy to byli ludzie. Słabi, ale wybrani przez Pana Boga i przez Niego uzdolnieni. Więc ta szczerość też jest ujmująca. Jak się czyta innej maści literaturę, tego nie ma i brakuje. To, co też potwierdza, to jest czas powstania najstarszych kopii oraz druga rzecz, liczba zachowanych kopii Pisma Świętego. Ta odległość między oryginałem a powielonymi tekstami jest najbliższa w stosunku do innej literatury starożytnej i mamy taką mnogość tych tekstów, że możemy sobie je porównywać i widzieć, że jest jedność. Owszem, są tam takie niuanse, to już są szczegóły, kwestie takie dotyczące tłumaczeń, czy nawet i pomyłek kopistów i takie rzeczy się zdarzają, to dzisiaj bibliści wydobywają. Ale to jest jakby drugorzędna sprawa, dlatego że źródeł, nie, mamy mnóstwo. My dzisiaj w ogóle nie sięgamy do źródeł, zauważyli Państwo? My czytamy coś w internecie, a nie wiemy skąd to jest. Zadajmy sobie pytanie, skąd, jakie jest źródło, nie? Kiedy czytamy o historii na przykład II wojny światowej, to nie są dzisiaj najistotniejsze opracowania, ale to, co jest w archiwach, wspomnienia, dzienniki, to są źródła. Dwie różne rzeczy. I źródeł mamy tutaj mnóstwo i bliskość, prawda, oryginału i jak powiedziałem, mnóstwo, że tak powiem, tych kopii do porównania, że to jest tak, a nie inaczej, że sobie tego nikt nie zmyślił, dla biznesu nie napisał. Bo co to za biznes? I to jest ostatni argument potwierdzający wiarygodność Biblii. Co to za biznes, za który wszyscy zginęli? I to jest dowodem na to, że to była prawda. Zwłaszcza jeśli chodzi o Nowy Testament. Czy ginąłby jeden z drugim, a właściwie wszyscy z wyjątkiem Jana, chociaż ten też cierpiał, ponieśli śmierć męczeńską za tę prawdę, za dobrą nowinę, za głoszenie prawdy o Jezusie Chrystusie? Przypadek? Nie sądzę. I to nam pokazuje, że ta księga naprawdę jest godna uwagi. Jak mówiłem o tym w niedzielę, Benedykt XVI w Verbum Domini mówi, my nie jesteśmy żadną religią księgi. To księga może być martwa. Różne są księgi i książki na świecie. My jesteśmy religią słowa, słowa Bożego, słowa wcielonego Jezusa Chrystusa. Nie? A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami, napisałem sobie na prymicyjnym obrazku. I słowa, które jest żywe, bo zmartwychwstałe. Ale żywe, w sensie, że Jezus jest żywy, że dzisiaj działa, jest w Kościele, działa przez Ducha Świętego, ale też żywe, że to jest słowo żywe i skuteczne. Ma moc osądzić pragnienia i myśli serca. Może pokazać mi prawdę, że to nie są, przepraszam za określenie, ale żydowskie wierszyki z przeszłości. Jakieś bajki, farmazony, mity o stworzeniu świata. Tylko, że to jest uniwersalne na każdy czas i do każdej historii. I że może sprawić przemianę w twoim życiu, że może cię zachwycić, a jeśli przerazić, to też po coś. I teraz przechodzę do meritum dzisiejszej konferencji, czyli te fragmenty, które nas przerażają. Proszę Państwa, tego się nie da zrobić syntetycznie, bo byśmy musieli nie wiem ile siedzieć w tym kościele. Więc tylko kilka przykładów. Najpierw z samego początku, może później przeskoczę do Nowego Testamentu, ale może nawet i nie. Kilka tylko takich przykładów. Myślę, że każdy z was ma takie trudne fragmenty Biblii, swoje osobiste, a jak nie, to jak będzie czytał, do czego zachęcam, to może napotkać. Jadąc od początku, proszę Państwa, wygnanie z raju albo morderstwo Kaina. To już są przykre rzeczy, żeby nie powiedzieć krwawe. Sam początek Księgi Rodzaju, to jest trzeci rozdział, za nieposłuszeństwo Pan Bóg wygonił pierwszych rodziców z raju. Tu od razu jest pytanie, jaki się nam obraz buduje w naszych głowach Boga, które się wyłania z takich opisów. Jest takie taka tendencja do tego, żeby rozdzielać, mocno upraszczając, że Bóg Starego Testamentu to jest Bóg, który jest właśnie taki mściwy i srogi, a przede wszystkim sprawiedliwy. Natomiast Bóg Nowego Testamentu to jest taki miłosierny, dobry i życzliwy. Nic bardziej mylnego. Otóż i przykłady miłosierdzia znajdziemy w Starym Testamencie, przepiękne przykłady, i przykłady, to może być zaskakujące, ale tak właśnie jest, przykłady sprawiedliwego, rozgniewanego nawet Boga znajdziemy z kolei w Nowym Testamencie. Ale wróćmy jeszcze do przykładów. Zniszczenie Sodomy i Gomory. Za co? To też można tutaj odbiec daleko od tematu, ale się pytam, za co? Co oznacza sformułowanie dzisiaj współczesne grzech sodomski? Chodzi o homoseksualizm. I przy całej dzisiejszej propagandzie takiej, a nie innej, jest strasznie niewygodne. Strasznie niewygodne. Są też ludzie, którzy w taki, a nie inny sposób, traktując Pismo Święte, próbują uzasadniać tezę przeciwną, ale to nie pozostaje w wątpliwości. To się Panu Bogu nie podoba. I to jest tam szczegółowo opisane, przerażające i obrzydliwe, jak w Sodomie porywają aniołów, żeby z nimi współżyć. Jak porywają przyjezdnych, mężczyźni z mężczyznami. Okropieństwa, nie? Jak to pojąć? Zaraz się do tego odniosę, specjalnie tłumaczę, na razie chcę tylko Państwa przerazić. Może zohydzić nawet. Ofiara Abrahama. 22 rozdział Księgi Rodzaju. Rozumiecie to? Syn, który był mu obiecany, on starcem był, czekał na to dziecko, a teraz on idzie i ma go złożyć w ofierze. Co to za Bóg, który żąda takich rzeczy? Jakie to jest okrutne? Najpierw obiecuje, a później chce odebrać? Co to za zabawa jest? Daje i zabiera? Jest takie powiedzenie, kto daje i zabiera, to się w piekle poniewiera. Jak to wszystko zrozumieć? Dlaczego to jest takie przerażające? I dalej, idąc, Księga Rodzaju też. To wszystko na razie pierwsza księga. Sprzedanie Józefa. Zazdrość o jakiś tam ciuch. Najpierw chcą go utopić, później go sprzedają, kasę za niego biorą. Jak to wszystko pojąć? I muszę tu się zatrzymać, bo muszę to już wytłumaczyć, dlatego że za dużo tego okrucieństwa. I czy rzeczywiście Bóg jest tylko sprawiedliwy, a nawet okrutny i mściwy? Proszę bardzo. Jest wygnanie z raju, ale jest protoewangelia zaraz. Zapowiedź niewiasty, która... protoewangelia, czyli taka pierwsza dobra nowina. Że będzie taka niewiasta, która zdepcze głowę węża. Że to co kiedyś się odwróci. To jest zapowiedź zbawienia Jezusa Chrystusa przez Maryję. Mało? A nawet ten szczegół, że ich wygonił z raju po to, żebyśmy nie cierpieli tak naprawdę. Jak zrozumiemy, o co tam chodziło. Chodziło o to, że sięgnęliśmy po drzewo poznania dobra i zła. I my ciągle to robimy. Uzurpujemy sobie, że my wiemy, żebyśmy poznali. A ty się mylisz. Bo tylko światło zgasimy i nie będziesz wiedział, jaką chustkę na szyi ma Kasia. Czy jest różowa. Mylisz się cały czas. I jeśli miałoby to trwać wiecznie, to było przekleństwo i katusza. Dlatego Bóg powiedział, miarą życia człowieka jest lat 70-80, jesteśmy mocni. A większe z nich to trud i marność, mówi Kohelet. Więc tak naprawdę odcinając nas też od drzewa życia, to też nam zrobił przysługę. No, taka była konsekwencja też. Ale daje im nawet skóry, żeby się mogli okryć, żeby nie umarli z zimna. I rzeczywiście Bóg jest tylko srogi i sprawiedliwy? Czy już tam są takie przebłyski miłosierdzia? Morderstwo Kaina? Dokładnie to samo. Bierze w obronę mordercę. Po coś to było? No, czy to za tym Pan Bóg stał? Czy Pan Bóg mu kazał? No nie. To ludzie są okrutni. Po grzechu, po upadku, to my tacy jesteśmy. To my jesteśmy autorami zła, bo nie wybieramy dobra. Jest taka koncepcja, ta przypisywana bodajże Einsteinowi, że zło jest brakiem dobra. Jest zawsze wtedy, kiedy nie że Bóg nie stworzył zła i nie jest sam zły. Nawet słowo dopuszcza zło jest niebezpieczne. Inaczej jest. On z miłości dał nam też wolność, a mając wolność możemy wybierać. Kładę przed tym życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Co ci się podoba, to będzie ci dane. I my wybieramy, ale często nie wybieramy dobra. Nie wybierając dobra, czynimy zło. I to nie Bóg jest jego autorem, jeszcze raz podkreślę, ale właśnie my. I to prawda, że te ludy i sami Żydzi, ale też i ludy ościenne byli okrutni. Składali ofiary z ludzi, z dzieci. Tam się krew leje po prostu hektolitrami. Mordują się, walczą o wodę. Wiecie, o co się walczy na Bliskim Wschodzie i w ogóle na świecie? O wodę. O wodę. Dlatego są, mówi się, że Biblia nie ma takich księg. Przerażające. Ja to gdzieś teraz przygotowując się do tej konferencji natrafiłem na takie zdanie, że z powodu tej księgi było tyle wojen. bzdura. To nie z powodu księgi były wojny religijne, tylko z powodu naszej zawiści, z powodu naszej słabości, naszej niemocy, z tego, żeśmy wybierali zło, że sobie skaczemy do gardeł i tam w historii i dzisiaj sobie skaczemy do gardeł. O pieniądze, o władzę, o sławę, o akceptację. I jedną z potrzeb ludzkości jest woda. Nie zastanawialiście się nad tym? Może o to oni walczyli. Żeby mieć dostęp do jakiegoś źródła, do jakiejś ziemi, do jakichś pastwisk zielonych. A one zielone dzięki wodzie. A nie z powodu Biblii i Słowa Bożego. Kłamią o nas. Bo to, co się wyłania z Biblii, to jest obraz Boga, który, owszem, jest sprawiedliwy i nie pozwoli siebie drwić, jak mówi święty Piotr, ale jest pełen miłości. Jest Bogiem dobrym, Bogiem zaangażowanym, Bogiem, który chce naszego zbawienia. I to dopiero się wyjaśni właśnie w Nowym Testamencie, w wydarzeniu Jezusa Chrystusa, w tym, jak pójdzie na krzyż i umrze za nas i dla naszego zbawienia. Niesamowite rzeczy. A zniszczenie Sodomy, może przestroga, może szczególnie na dzisiejsze czasy. I zobaczcie, że zawsze wtedy, kiedy też jest zniszczenie, to jest też i obietnica. Jak jest potop, to on jest z jakiegoś konkretnego powodu, że ludzie odeszli od Pana Boga. Ale jest jakaś cząstka, która jest uratowana i jest na koniec zawsze obietnica. Więcej się to nie powtórzy. Nie będzie globalnego potopu. I się spełni. Chociaż trawią nas takie, a nie inne nieszczęścia i także i powodzie, a może bardziej susze aktualnie. Ale wszystko po to, może żebyśmy odczytywali znaki czasu, bo przez to też Pan Bóg mówi i się opamiętali. Kiedy się dzieje jakaś nieprawość, niegodziwość, to się dzieje najczęściej z naszego powodu. Ale Pan Bóg, nazwijmy to tak umownie, wykorzystuje to, żeby do nas przemówić, żeby nas ostrzec, przestrzec, dać nam przestrogę, żebyśmy się opamiętali. A sprzedanie Józefa to jest dopiero historia. Pokazująca ludzką zazdrość, bratobójczą walkę, ale w planie Boga jest genialnym pomysłem, bo się okazuje, że ten sprzedany, ten wyszydzony, ten, który zresztą będzie symbolem Jezusa, figurą Jezusa, wydanego na śmierć, staje się ocaleniem, bo przez to, że trafił w niewolę do Egiptu, to tam później po różnych perturbacjach trafia na dwór, jest drugim po faraonie i przynosi ocalenie dla swoich braci. Cóż za paradoks. Ten sprzedany jest jednocześnie tym, który daje wyzwolenie, daje ratunek. Jak Pan Bóg to zaplanował? I tutaj może się właśnie wcisnąć na usta to słowo dopuszcza. Chociaż, jak powiedziałem, niekoniecznie jest szczęśliwe i troszeczkę niebezpieczne. Ale zobaczcie, że w tym wszystkim potrzeba cierpliwości, zaufania do Pana Boga, że to jest po coś. Że takie te też trudne fragmenty, trzeba je studiować, trzeba pytać innych, trzeba je czytać całościowo, nigdy literalnie. Jak niebezpiecznym jest takie właśnie, ja trochę wspomniałem o tej interpretacji Pisma Świętego w różnych metodach, ale jeszcze są gorsze, bardziej przerażające. Nazwijmy je sekciarskimi. Uczenie się na pamięć jakichś fragmentów po to tylko, żeby bić nimi. Nie? Wiecie, że można bić ludzi Ewangelią? To takim klasycznym już przykładem jest wyrwane z kontekstu. To jest paskudne, to jest fatalne, tak nie należy, nie wolno robić. To jest niegodziwe traktowanie Pisma Świętego. Literalne i wyrwane z kontekstu. Przykładem jest to słynne powiedzenie, że Judasz poszedł i się powiesił. Idź i ty czyń podobnie. Czy tak jest w Piśmie Świętym? To są dwa zdania wyrwane z różnych miejsc. Nie? Słynna też kwestia zafałszowania Biblii w temacie tzw. grzechów pokoleniowych, ja to tłumaczyłem już, że ojcowie jedni cierpkie winogrona, a synom zcierpły zęby. Ktoś tam wyrwał jedno zdanie, które jest przed. Nie będziecie tak mówić, że ojcowie jedli, a synom zcierpły zęby. A drugi fragment, który też fałszywie został zinterpretowany dla potrzeb głoszenia takich, a nie innych teorii, to jest ten fragment o błogosławieństwie, które jest i błogosławieństwie i przekleństwie. I przekleństwo do tego i tamtego pokolenia, ale pominięto, że błogosławieństwo do tysięcznego pokolenia. No dlaczego pominięto? Więc jeśli ktoś był spośród twoich przodków, tak już arytmetycznie, czy jak to nazwać, interpretując, był sprawiedliwy wśród twoich przodków, to do tysięcznego pokolenia masz błogosławieństwo. Nie? Wyrywanie z kontekstu. Strasznie niebezpieczna metoda. Najczęściej sekciarska, chociaż niestety też obecna w naszym, nawet i codziennym życiu chrześcijańskim. Lub takie w ogóle banalizowanie, jak te, prawda, traktowanie Ewangelii o Kanie Galilejskiej, która jest Ewangelią o objawieniu się Boga. A ci, co lubią mocne trunki, to tylko widzą to, że Pan Jezus im, tamtym apostołom, wodę w wino zamienił i stąd ten fragment jest ulubionym fragmentem pijaków. Spłycenie totalne i nieuprawnione też potraktowanie Słowa Bożego. Ale idźmy jeszcze dalej, bo chciałem jeszcze dwa takie przypadki omówić, żeby jeszcze zobrazować, na czym rzecz polega. Pierwszy przypadek, który dla mnie jest szokujący naprawdę, to jest jedna z takich historii, które mnie przeraziły jakiś czas temu. Dzisiaj do nich sięgnąłem i się przeraziłem chyba jeszcze bardziej. To jest historia z Księgi Sędziów, z 11 rozdziału, która opowiada o takim patriarsze, który miał na imię Jefte. I tenże Jefte złożył taki ślub. Złożył też ślub Panu. Jeżeli sprawisz, że Ammonici wpadną w moje ręce, wówczas ten, kto pierwszy wyjdzie od drzwi mego domu, gdy w pokoju będę wracał z pola walki z Ammonitami, będzie należał do Pana i złożę z niego ofiarę całopalną. Składa przysięgę Panu Bogu. I wiecie, kto wyszedł? Córka jego. A on złożył ślub Panu Bogu. I wyszła córka jako pierwsza. I ma być złożona w ofierze. I będzie złożona. Tam w ogóle też mnóstwo różnych ciekawych interpretacji można wyciągnąć. Ona tam prosi o 3 miesiące, tam matka się za nią wstaje. Polecam lekturę. Księga Sędziów, 11 rozdział. Rozumiecie? I teraz, o czym to jest, nie? Bo to jest dramatyczne. Wyobrażasz sobie, ty matko, nie? Ty ojcze. Wyobrażasz sobie taki ślub złożyć i teraz trzeba być wiernym Panu Bogu, tak? I dotrzymać. Bo tam z Izaakiem to się dobrze skończyło, bo anioł chwycił za rękę i wytrącił nóż. A to się stało. Bóg tego żąda? Nie. Ta historia jest właśnie o tym, żeby nie targować się po pierwsze z Bogiem, nie robić takich zakładów. I druga sprawa też, żeby nie przysięgać. Tu później Chrystus powiedział, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię. My jesteśmy słabi, my nie jesteśmy doskonali. To zawsze jest jakaś mądrość. Tylko potrzebny jest, jak pisze papież w tej adhortacji Verbum Domini, zawsze potrzebna jest znajomość kontekstu i historycznego, i kulturowego. Historyczny jest taki, że ludzie są dzicy, że po upadku są tacy właśnie źli, krwawi, żądni krwi, a konteksty kulturowe to są różnego rodzaju wierzenia. Abraham był politeistą na początku, składał ofiary różnym bogom. Nie był też monogamistą, on miał dwie żony, nie? I pierwszy syn to się urodził z niewolnicy. Tylko to jest inna kultura, inny świat. I żeby to właściwie dzisiaj odczytać w naszym świecie, już uformowanym jakoś po chrześcijańsku i opartym na jakichś zasadach, to potrzeba zrozumienie tych wszystkich kontekstów, bo inaczej to pobłądzimy. Zostaniemy zapędzeni w kozi róg. Wszystko tutaj ma znaczenie, jak mówiłem, i tłumaczenie, i te błędy czy niebłędy kopistów. Czyli trzeba to studiować, studiować i jeszcze raz studiować. A przede wszystkim nie przerażać się czytając, bo interpretować należy w całości. A najbardziej w świetle wydarzenia Jezusa Chrystusa. Bo tym, który najpełniej, nie? To jest w liście do Hebrajczyków, wielokrotnie na różne sposoby objawiał się Bóg ojcom przez proroków. A w tych ostatecznych czasach objawił się nam przez Syna. Bóg przemawia, nie jest niemy. Naucza, dopuszcza pewne rzeczy. Wychowuje ten lud. Przez pustynię idą 40 lat, bo chce ich złamać. Bo chce ich oduczyć, chce zastosować przedziwną taką pedagogię, żeby właśnie nie byli tacy krwawi, bo to ludzie tacy są, nie Bóg. Ale w pełni objawił się i przemówił przez Syna. Bo sam stał się człowiekiem, żeby ludzkim językiem mówić do nas. To jest pełnia objawienia. I objawienie to jest coś więcej, nie? Tu mamy spisane objawienie, ale ono jakby jest w tym i jest ponad tym. Musi zostać odczytane w odpowiednich kontekstach. Objawienie się kończy wraz ze śmiercią ostatniego z apostołów. Dlaczego? Bo ostatni apostoł jest świadkiem Jezusa Chrystusa, jego słów, jego wydarzenia. Ale Jezus, zobaczcie, można tam szeptać, można przepowiadać, można ludzi posyłać, można wybierać proroków, ale kiedy się posyła własnego Syna, który staje się człowiekiem, który może mieć nawet ten aparat mowy, żeby głosić słowo, to jest niesamowite. I właśnie w Jezusie jest pełnia objawienia. Ono ma taki charakter nie ewolucyjny, ale etapowy i wzrastający, jak pisze papież Benedykt w dokumencie Verbum Domini. Więc to były inne czasy, inna epoka, inne rozumowanie, inna kultura, i mówił tak, na takiej płaszczyźnie, na jakiej mógł być zrozumiany. Czy mógłby Pan Bóg mówić 4000 lat temu o jakichś kwarkach, o fizyce jakiejś kwantowej, o komputerach, smartwatchach i tam innych rzeczach? Kto by to zrozumiał? Chociaż i takie rzeczy się tam spotyka. Koncepcja Ziemi, która jest okrągła, to dopiero późniejsze, nie? Pewne proroctwa, pewna wiedza, albo na przykład ja się uczyłem, że no Biblia nie jest podręcznikiem do historii. I że owszem, niektóre rzeczy znajdują potwierdzenia w innych źródłach historycznych, ale że nie trzeba jej tak traktować. A teraz się okazuje, że wszystko, o co było napisane w Piśmie Świętym, nawet to, czego nie ma potwierdzenia w innych źródłach, okazuje się, że teraz są jakieś wykopaliska, jakieś odkrycia archeologiczne i się wszystko potwierdza. Że istniał taki lud, że prawdopodobnie była taka wojna, że to się działo w takim, a nie innym miejscu. Niesamowite. Tam jest też ta nadprzyrodzoność, to, co przekracza nawet tą epokę. Ale zasadniczo Bóg mówi w tej epoce, w tej kulturze, w tych czasach, w tych okolicznościach historycznych, jakich może być zrozumiany przez proroków. I w Jezusie też mówi na tym poziomie. Ba, czasami ten poziom, nie wiem, czy to, żeby nic nie zabrzmiało, zaniża wręcz, bo mówi w przypowieściach. Tak, żeby to miało charakter uniwersalny, żeby było obrazowe. I jeszcze dodaje, kto ma uszy, niechaj słucha. I kto zrozumie, to zrozumie, będzie szczęśliwy, a kto nie, to trudno. Ale to jest tak czytelne i nieprzekraczające, można powiedzieć, epoki. Owszem, zawierające pewną... zwłaszcza u Jana, nie? W tych jego przekazach, pewną teologię, którą próbujemy odszyfrować, czy to, co u Jana jest w Apokalipsie, cały czas próbujemy odszyfrowywać, bo to jest księga apokaliptyczna, a zatem jeszcze dotycząca przyszłości i pewne symbole, to jest, można wręcz powiedzieć, poezja, to, co jest u Jana, a właśnie tegoroczny tydzień biblijny nasz wzrok kieruje szczególnie właśnie na Ewangelię i na teksty Janowe. To jest jedna historia o tym Jeftem i jego córce, a druga, która, do której lubię wracać, to jest historia z drugiej księgi Samuela, z 11 rozdziału, pewnie dobrze znana, aczkolwiek wydaje mi się, że niekoniecznie myśmy to tak czytali w takim kontekście, nie? Co tam się tak naprawdę wydarzyło, co tam się stało. To jest historia o Dawidzie, który jest królem i który wiosną, jak wszyscy normalni królowie, powinien był wyjść na wojnę, no bo trzeba walczyć o wodę, o ziemię. Trzeba mieć gdzie wypasać swoje bydło, stada, no i może tam kogoś zrabować, nie? Wiosną się wszystko zaczynało. A on już jest taki przekonany co do swojej wspaniałości i wielkości, że zostaje w domu i z tej pustki rodzi się cudzołóstwo. Ale na tym się rzecz nie kończy. Ja to mówiłem już gdzieś tam. Niektórzy pewnie to słyszeli tu z tu obecnych. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest tak czytane, że ja się do tej pory nie spotkałem z takim czytaniem, z taką interpretacją tego fragmentu. To może być obyczajówka, nie? Znowu ciemna karta Biblii. Król, taki wybrany, namaszczony przez Boga, a to takie rzeczy, że o, tam chwila pustki, chwila nieuwagi i już cudzołoży i to jeszcze z mężatką, ale to nie koniec tej historii, bo tam jest intryga. I właśnie z tej pustki, z tego, że nie ma w sercu Pana Boga i Jego słowa, rodzą się takie rzeczy. I to znowu nie Pan Bóg. Później też to dziecko zostanie odebrane. Też po coś. To wszystko ma swój sens. I jeszcze raz powiem, to nie Bóg jest zły, tylko ten człowiek zbłądził. Później owszem się nawróci, zawoła, zmił się na dom Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości, zgładź nieprawość moją. Przepiękny psalm. Przypisywany Dawidowi. Ale jest tam jeszcze taki szczegół, taki bydlak, no, że aż się scyzoryk w kieszeni otwiera. Jak mógł tak zrobić? Nie dość, że cudzołożył z nie swoją żoną, zresztą on tam miał inną wcześniej, nie? Tam te historie miłosne z córkami Saula, no to w ogóle ciekawe rzeczy, nie? Ale taka epoka, takie, zresztą, a dzisiaj to mało takich różnych historyjek w świecie różnych gwiazd i władców też. Jeden wziął ślub, bo myślał, że to wpłynie na jego elektorat tak pozytywnie i zaczął na niego głosować, a teraz nie reaguje, jak jest opluwany Kościół, a chrześcijanie są nazywani świniami. No tak, takie wtrącenie aktualne, bardzo aktualne. Ale idąc dalej, na czym polega ta intryga? On sobie wymyśla, że przypisze to dziecko, bo ona poczęła, Betrzeba. poczęła i że zrobi intrygę, że przypisze to dziecko prawowitemu ojcu, Uriaszowi. To jest jego oficer, jego żołnierz. I on go wzywa z pola walki, bo oni walczą. I mówi, najpierw go upija, znaczy najpierw go wysyła do domu, ten nie idzie do domu, więc go upija, a tamten dalej waruje na progu i nie idzie, bo jest wojna i wojnę żołnierz nie korzysta z przyjemności. I się plan nie udaje. Przypisania tego poczętego dziecka prawowitemu ojcu, nie? Ale intryga. Ale obyczajówka. No to jak to się nie udaje, to każe odstąpić od niego, gdy będzie na polu walki i doprowadzić do zabójstwa. Dawid ma na rękach krew swojego żołnierza Uriasza. A to jest grzech, nawet przeszkoda do małżeństwa dzisiaj w Kościele katolickim, w prawie. To jest małżonkobójstwo. Wtedy małżeństwo zawarte ponownie jest nieważne, jak się zabije byłego. Także nie róbcie tych rzeczy. No, obyczajówka może kogoś zgorszyć, ale jak się przeczyta w innym kontekście, nie? I teraz może powiedzieć, no Boże, przecież Jezus jest z rodu Dawida, nie? Pan Bóg w to wszedł? To już w ogóle jest straszne. A podoba mi się interpretacja ojca bodajże Palanowskiego. Interpretacja rodowodu. Jak się wejdzie w ogóle w te postaci, co się kryje, jakie historie się kryją, naprawdę mroczne. Co to za panie tam są wymienione? Co one tam miały też na sumieniu? No, ciekawe historyjki. Ale Palanowski to interpretuje tak. Mnie to pociesza. Dla mnie to jest dobra nowina, że Bóg ponieważ nie wzgardził tamtymi, nie brzydził się wejść w taką rodzinę, to mnie grzesznego, przecież wszyscy jesteśmy grzeszni. Różne mamy historyjki, różną przeszłość, różnych przodków, różne takie klimaty i klimaciki rodzinne. A zobacz, a Pan Bóg w to wszystko wchodzi i chce być w tym wszystkim, chce przemieniać, chce uzdrawiać. Myślę, że wystarczy tych starotestamentalnych, bo jest ich mnóstwo, naprawdę. Jeszcze krwawsze są też tak zwane psalmy złorzeczące, jak je zrozumieć, jak interpretować. Jest taki fragment o złorzeczeniu Babilonowi, ale to jest symbolika, nie? Nie wszystko literalnie, ale nie wszystko też symbolicznie. Potrzeba jakiejś takiej roztropności, chyba przede wszystkim otwartości na Ducha Świętego, żeby to wszystko właściwie zinterpretować i zrozumieć. To co jest najpiękniejsze, to właśnie to, że Pismo Święte jest żywe i skuteczne i że działa także dzisiaj. Już to mam. Interpretacja psalmu 137. Córko babilońska, nieszczęsna, błogosławiony, kto ci odpłaci za zło, które wyrządziłaś. Błogosławiony, kto pochwyci i rozbije o skałę twoje dzieci. Nie? Czyli szczęśliwy morderca. No w takim normalnym czytaniu to jest przerażające. Ale jeśli zrozumiemy, że Babilon to jest symbol zamętu tego świata, zła, a dziećmi Babilonu są myśli wywołujące zamieszanie, myśli świeżo powstałe w duszy i zrodzone ze zła, kto panuje nad nimi tak, że rozbija ich głowy o twardość i moc rozumu, czyli bierze to na logikę, nie? Nie w emocjach. Później będzie jeden z ojców Kościoła mówił, że nie podejmuj decyzji w emocjach. Ani w dobrych, ani w złych, bo złą podejmiesz. Odczekaj, nie? Tam w tej historii o Jeftem ona prosi o 3 miesiące i idzie się zastanawiać. Ojciec Szóstak interpretuje to w ciekawy sposób. Jak masz jakiś problem, na przykład czasami to młodzież przychodzi i tam płaczą, bo się rozstali, bo coś tam, nie? Historyjki takie, mówią wam, harlekiny. I ja nie kpię z tego, broń Boże, bo na tym etapie dla nich to jest po prostu sprawa życia i śmierci. To jest piękne i jednocześnie przerażające. I Szóstak mówi, interpretując tam tą historię Jeftem, daj sobie 3 miesiące, nie? Idź w góry, wycisz się, odłącz się i wtedy zobacz, jaką decyzję podejmiesz. Ale wracając do tego jeszcze zagadnienia. Ten zabija dzieci Babilonu o skałę i dlatego jest błogosławiony. Czyli te myśli, ten zamęt, nie? Jest szczęśliwy ten, kto zabija myśli, które są zmącone, który nie decyduje na gorąco, nie podejmuje decyzji w emocjach. A zatem Bóg, nakazując wygubić wszelkie zło, nie poleca niczego, co się sprzeciwiało nauce Jezusa. Bo w tym fragmencie nie chodzi o mordowanie dzieci o skałę, tylko chodzi o to, żeby wygubić zło, żeby wykorzenić nawet z myślenia, nie? Bo tutaj zresztą, jak powie Jezus, ma swoje źródło i swoje korzenie. Pismo Święte, proszę Państwa, jest procesem długiego zapisu. To znaczy, że w Biblii istnieje coś stałego. Chociaż po drodze pewne rzeczy odpadają, inne są dołączane. Nie? Jezus, kiedy mówi zaprawdę powiadam wam, kiedy głosi kazanie na górze, to tak naprawdę niczego nie zmienia i nie wykreśla. Tak naprawdę ta nowość Nowego Testamentu nawet, czyli przykazanie miłości Boga i bliźniego, ono jest ukryte, ale zawarte też w Starym Testamencie. On pokazuje jakby źródła, nie? Kiedy jest mowa o zabijaniu, mówi, to w sercu się zaczyna. On idzie jeszcze głębiej i mówi, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zostanie zmieniona, dopóki się to nie spełni. I dlatego no, czymś no, nieuprawnionym jest to kontrastowanie, czy to przeciwstawianie Starego Testamentu i Nowego. Nieprawdą jest, że Bóg objawił się najpierw w Starym Testamencie jako sprawiedliwy i mściwy, a potem w Ewangelii dodał kolejną prawdę, że jednak też jest miłosierny. Kilka takich przykładów. Przecież ratuje właśnie w Starym Testamencie. Ratuje Niniwę. Tutaj dzieciom polecałem przeczytanie tego tekstu. Przez opornego proroka, też ciekawa postać i można powiedzieć bogata do interpretacji, ale on ratuje jakieś pogańskie miasto. To, czy rzeczywiście jest taki nieustępliwy, mściwy i podły? I odwrotnie, nie jest też prawdą, że w Nowym Testamencie nie wspomina się o Bożym gniewie, sądzie i sprawiedliwości, a sam Bóg nagle zmienił się w pluszowego misia. Czyżby? A Jezus, który wpada do świątyni i wypędza przekupniów? Jezus, który się wścieka w polemice na faryzeuszów, na ich zatwardziałość? Który ciśnie po nich, po prostu się powiedzieli współczesnym językiem, wyzywa ich od pobielanych grobów, od faryzeuszy, od najgorszych? Rzeczywiście. A ten fragment o sądzie, kozły na lewo, owce na prawo i wyraźny tekst, który mówi, że jest zmartwychwstanie do życia i zmartwychwstanie do potępienia. Uczynki miłosierne. To stąd pochodzi. Za co potępienie? Za to, żeście nie zobaczyli Chrystusa w Jego twarzy winnych, nie? Czy to nie jest o sprawiedliwości? Cała ta historia o sądzie? Coś żeśmy zgubili, coś żeśmy źle zinterpretowali, daliśmy się okłamać, może po prostu dlatego, że nie czytamy. Dzisiaj łatwiej jest Polakowi, katolikowi uwierzyć w bzdury jakieś, na przykład w reinkarnację, która pochodzi jako koncepcja zupełnie nie z chrześcijaństwa, a ulubionym powiedzeniem polityków i publicystów jest słowo powtarzać jak mantrę. Ty byś lepiej pacierz tak powtarzał, a nie mantrę. Ty nawet nie wiesz, co to jest mantra. Nie? Jak nas fascynują jakieś tak... Ja wiem, że to jest taki pewien związek frazeologiczny, pewien taki zgrabny sposób wyrażenia myśli, ale to nie tak. Nie? My po prostu nie znamy Biblii i nie chcemy często jej poznać. Nie czyta się w domach. Ja dzisiaj nosiłem do szkoły swój egzemplarz, to już mój drugi w życiu. Znaczy mam ich tam kilka, nie? I takie kieszonkowe, i takie, i owakie, ale takie w pierwszym użyciu. Pierwszy to z domu wziąłem. Matka kupiła w latach 80. Nie było tak jak dzisiaj, że jakie chcesz. Takie tłumaczenie inne, rodzinna, inna, jakaś jubileuszowa. Naprawdę, na takim gazetowym papierze, takim bardzo delikatnym. I ja to na studiach. I czytałem, przeczytałem całą Biblię w seminarium. Bo jak się czyta 15 minut, podobno, 15 minut dziennie, to w 6 lat można przeczytać całą. Tam ma 2000 stron. I to jest naprawdę jazda, to jest niesamowite. A to już jest druga, to jest Jerozolimska. I pokazywałem dzieciom, ile tu jest podkreśleń, to nie wiem, czy to będzie widoczne. Jak ona jest zmitrężona już. Są tu różne rzeczy pozaznaczane, karteczki i tak dalej. Bo ja tego używam, ja to czytam, ja to studiuję, ja się tym posługuję, ja z tego głoszę konferencję i to jest w użyciu. I może ktoś się zgorszy, zwłaszcza ze starszych państwa, i powie, co ksiądz robi z Biblią? Ksiądz, kapłan, katolicki, takie rzeczy. A ja powiem tak, lepiej mieć pokreśloną i zniszczoną, wypalcowaną od czytania, niż zakurzoną i nieużywaną na półce. Że nie mam żadnych kompleksów i wyrzutów sumienia z tego powodu, że tak traktuję Pismo Święte. Zresztą wszystkie książki tak niszczę. Bo wystarczy, że przeczytam, coś podkreślę i już pamiętam. Także to świadczy o tym, że Pismo Święte jest używane. Bóg w całej Biblii jest ten sam, ale objawił się jako doświadczony pedagog i tak stopniowo nas wprowadza w to, kim jest i jak bardzo jest dobry. Jak powiedziałem wcześniej, pełnią jest Jezus. Nie, kiedy kusi nas, żeby nas przeciwstawić, bo Jezus inaczej. A czy my w ogóle znamy Jezusa? Czy my nie głosimy czasami jakiegoś fałszywego Jezusa? czy też żeśmy mu nie przypisali różnych cech, próbujemy go takiego zrobić, akceptującego wszystkich, bo jeśli jest miłość, jaka miłość, to są emocje tylko, nie? Jezus przecież nie potępił cudzołożnicy, ale powiedział idź i nie grzesz więcej. Znowu, nie? Znowu gierki, znowu wyrywanie z kontekstu. Całościowo, integralnie, tak trzeba to Pismo Święte traktować i zawsze w kluczu Chrystusa zmartwychwstałego, Chrystusa wcześniej ukrzyżowanego. To jest miłość. Bóg, to też jest krwawe. Chyba najbardziej krwawe, zwłaszcza w relacji Katarzyny Emarajś i później zekranizowane przez Mela Gibsona, nie? Pasja. A niektórzy mówią, było jeszcze gorzej. A nawet to, co zostało pokazane, przecież to odnosi się do tego, co zrobiono z Chrystusem. To jest chyba najkrwawsze. Ale w tym jest właśnie miłość ukryta. Że Bóg własnego Syna nie oszczędził. Tak, Bóg umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ta śmierć tak brutalna, najgorszy rodzaj śmierci był z powodu naszej grzeszności. I to, co jest złe, co jest krwawe, co jest nieprawe, co stanowi te obyczajówki, cudzołóstwa, konszachty, intrygi i różne morderstwa, nawet zabijanie słowem, oszczerstwa i dalej, to jest nasze. Więc kiedy będziemy czytać Biblię, to się nie gorszmy za mocno, bo to jest tak naprawdę obraz naszego stanu ducha. Owszem, może w innej epoce, ale jeszcze raz zapytam, czy dzisiaj jest inaczej? Ale Pan Bóg to pokazuje i zawsze w tym jest jakaś mądrość. Bo zawsze jest ta dobroć, to miłosierdzie. Tam się cały czas przebija i przewija i Dawid też w końcu zrozumie. I rozedrze se szaty i powie, kiedy mu prorok wyjaśni, też na przykładzie, że to on jest tym, który zabrał owieczkę jedną, jedyną Uriaszowi. Zapłacze. Do tego ma nas też słowo prowadzić, do nawrócenia, do przemiany życia, do pokuty. I wtedy mamy też pełny obraz miłosierdzia. Mówiliśmy tutaj w Niedzielę Miłosierdzia. Jest do posłuchania na zrobimraban.pl. Wirtualna ambona. Moja osobista, a taka reklama mała. I już kończę, ląduję. Żeby Państwa nie zanudzić, bo rzeczywiście można byłoby wiele mówić. Natomiast taką kwintesencją tego, jak należy pewne rzeczy traktować, jest dokument, to jest adhortacja posynodalna papieża Benedykta XVI, o której wspominałem, dwa razy już cytowałem, Verbum Domini. I jest tam 42 punkt, który jest tak właśnie zatytułowany i stąd stał się inspiracją do tej dzisiejszej konferencji. Mroczne karty Biblii. I papież Benedykt pisze tam tak. W kontekście relacji między Starym i Nowym Testamentem synod, bo to jest posynodalna adhortacja, zajął się również kwestią tych stronic Biblii, które wydają się mroczne i trudne ze względu na opisywaną w nich niekiedy przemoc i niemoralność. W odniesieniu do tego trzeba przede wszystkim pamiętać, że objawienie biblijne jest głęboko zakorzenione w historii. Zamysł Boży odsłania się w niej stopniowo i urzeczywistnia się powoli na kolejnych etapach pomimo oporu ludzi. Bóg wybiera lud i cierpliwie go wychowuje. Objawienie jest dostosowane do kulturowego i moralnego poziomu odległych epok, a zatem relacjonuje fakty i zwyczaje, jak na przykład podstępne zabiegi, przemoc, rzeź ludności, nie mówiąc wyraźnie, że są one niemoralne. Wyjaśnieniem tego jest kontekst historyczny, ale może to zaskakiwać dzisiejszego czytelnika, zwłaszcza gdy zapomina się o licznych, mrocznych zachowaniach ludzi, których nigdy nie brakowało na przestrzeni wieków i nie brak również w naszych czasach. W Starym Testamencie przepowiadanie proroków atakuje wszelkiego rodzaju niesprawiedliwość i przemoc, zbiorową lub indywidualną. I w ten sposób staje się narzędziem wychowawczym, które Bóg daje swojemu ludowi jako przygotowanie do Ewangelii. Dlatego byłoby błędem nie brać pod uwagę tych fragmentów Pisma, które wydają się nam problematyczne. Raczej trzeba być świadomym, że lektura tych stronic wymaga zdobycia odpowiedniej wiedzy poprzez formację, która odczytuje teksty w ich kontekście historyczno-literackim i w perspektywie chrześcijańskiej, dla której ostatecznym kluczem hermeneutycznym jest Ewangelia oraz nowe przykazanie Jezusa Chrystusa urzeczywistnione w misterium paschalnym. Ja to wszystko powiedziałem, tylko chaotycznie, a papież syntetycznie. Także nie pozostaje nam nic innego, jak się rozmiłować w tym miłosnym liście Boga do nas i po prostu czytać. Weź ten zwój i spożyj go, nie? Takie słowa nawet znajdujemy w Piśmie Świętym. Wgryź się w to, zasmakuj, a zobaczysz, piękne jest to słowo, rzeczywiście żyjące, działające, dające światło na Twoje życie, a tym, co nie zrozumiałe, się nie przerażaj. Przyjdź, zapytaj. Poszukaj. Uważaj na strony tam jachowickie i inne, ale znajdziesz na pewno odpowiedź, bo ta egzegeza, bibliści, to są niesamowici fachowcy. Jak odwiedzam swojego kolegę, który studiował w Instytucie w Jerozolimie, później doktoryzował się, nie wiem, czy już tam ukończył, ale też w Rzymie. Jakie on ma programy, słuchajcie, dzisiaj są takie potężne narzędzia, tylko ja jestem robaczkiem takim. Bo to trzeba znać języki. On jakiegoś egipskiego się uczy, koptyjskiego. No, dajcie spokój. I są takie oprogramowanie na komputery amerykańskiej pewnej firmy, że jest wszystko, co na dany werset, rozumiecie, jest napisane, to tam mu wszystko wyświetla na ten temat. I teraz tak. Gdzie jest tam jakiś biblista, teolog biblijny, a biblista to też dwie różne rzeczy. Gdzie ten biblista, a gdzie my tutaj w parafii u nas? I tak sobie, wiecie, czasami przerażam, Boże, chciałbym coś postudiować, że ja taki tutaj też jestem głupiutki, ale też może właśnie jest potrzebne takie ogniwo, żebym ja tam od niego czerpał, jego jakichś artykułów się naczytał naukowych, coś tam przerobił, na ludzki język przetłumaczył, bo to się czasami tych naukowców czytać nie da, i tłumaczył najpierw sobie, bo tak naprawdę to ja jestem pierwszym słuchaczem tego słowa, wiecie? Ja później sobie też odsłuchuję, jak nagrywam, a zanim opublikuję, sobie słucham, i Boże, to ja mówiłem. To Duch Święty mówi i działa. I potrzebny jest każdy z nas, abyśmy wszyscy mieli otwarte serce. Tam ci nie studiują, nie zgłębiają. Niech tworzą takie aplikacje, programy, żebyśmy się nie pomylili, żebyśmy to właściwie odczytali. A jest to możliwe dzisiaj, bo wiedza jest już niesamowita na temat Pisma Świętego. Potrzebny jest też ksiądz wikariusz, który tam to poczyta, tu przetłumaczy, a my więcej zrozumiemy. I sam sobie też przetłumaczy dzięki tamtym. Przedziwne naczynia połączone, przedziwna współpraca. Oby były te chęci i otwartość serca. Myślę, że to najważniejsze. I strzeżmy się przede wszystkim, już ostatnia moja myśl, tego literalnego. Niektóre rzeczy tak, bo są oczywiste. Ale też nie wyrywajmy nigdy z kontekstu. Nie używajmy Biblii do tego, żeby jakieś wojenki swoje prowadzić, bo nie wiem, czy pamiętacie, starsi powinni, jak to jest, bo Biblia tak weszła w kulturę, że jest w języku i na przykład niektórzy nawet nie wiedzą, że to, co mówią, to pochodzi z Biblii. I takim kuriozum, oczywiście to też nie są czasy, żebym ja je mógł dobrze pamiętać, ale takim kuriozum było, jak przemawiali za PRL-u. Ludzie, którzy byli sługami socjalistycznej ideologii i nawet nie wiedzieli, że Biblię cytują. To jest najpiękniejsze. Amen.